Otwórzcie ze mną Dzieje Apostolskie, 18 rozdział.
Jak to będzie?
Dzieje Apostolskie, 18 rozdział i chciałbym przeczytać końcówkę 18 wersetu. Mowa o apostole Pawle. Może przeczytam cały werset, ale chciałbym skoncentrować się na drugiej połowie jakby. Dzieje Apostolskie 18:18. A Paweł mieszkał tam jeszcze przez wiele dni, potem pożegnał się z braćmi, popłynął do Syrii, a z nim Pryscyla i Akwila. W Kenkreach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. I ten druga połowa tego wersetu narzuca wiele pytań tak naprawdę. Jedno z pytań to na pewno jest, co to jest za ślub. W Kenchreach ostrzygł głowę. Jedyne, co się kojarzy z tym, myślę, tak patrząc z biblijnej perspektywy, to jest to, co jest zapisane w czwartej księdze Mojżeszowej. W czwartej księdze Mojżeszowej, szóstym rozdziale. Księga Liczb, szósty rozdział. I tam jest opisany ślub Nazyreatu. I w ramach tego ślubu Nazyreatu czytamy, że ostatecznie ten człowiek, który ten ślub przyjmuje, że on musi się stawić przed namiotem zgromadzenia. Czyli w Jerozolimie. Tam, gdzie jest kapłan i tam musi być złożona ofiara. I czytam na przykład w 18 wersecie. 18 werset mówi: Nazyrejczyk ogoli swoją poświęconą głowę u wejścia do namiotu zgromadzenia i weźmie włosy ze swojej poświęconej głowy i położy je na ogień, który jest pod ofiarą pojednawczą. Czyli jest kapłan, jest ofiara i dzieje się to wszystko centralnie w Jerozolimie, w namiocie zgromadzenia, czy w świątyni, jakby później już nie było namiotu, czyli była świątynia. Ale kiedy wrócimy do dziejów 18 rozdziału i 18 wersetu, to widzimy, że jakby tutaj jest pewne złamanie tego przykazania. No tak się wydaje, no bo jest napisane, że w Kenchreach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. Czyli jakby miejsce jest nie to, co trzeba. Nie ma złożonej ofiary zwierzęcej. Nie ma ludzkiego kapłana. Ale i tak Paweł goli głowę, to akurat przyjmuje dosłownie. I jakby wypełnia ten ślub. No i właśnie narzuca się pytanie to, co to w ogóle jest? O co tu chodzi? Trochę jakby brał z tego przykazania. Później jednak nie. O co tu chodzi? I myślę, że kiedy wejdzie się głębiej w o co tu tak naprawdę chodzi, to wydaje mi się, że to ukazuje nam wiele o tym, jak służyć Bogu pod Nowym Przymierzem. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli jeszcze dokładnie na to przymierze. Księga Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 31 rozdział. To jest jedna z zapowiedzi w księgach Starego Testamentu. Jedna z zapowiedzi Nowego Przymierza. Jeremiasza 31. I od wersetu 31 przeczytam do wersetu 34. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego, ani nikt swojego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. W tym fragmencie jest dużo rzeczy bezpośrednio powiedziane, ale są też rzeczy, które są powiedziane pośrednio i one w innych fragmentach są bardziej rozwijane. Bóg w każdym bądź razie mówi, że nadchodzą dni, czyli nadejdzie taki czas, że zostanie zawarte nowe przymierze. I te przymierze zostaje zawarte. Syn Boży mówi, wykonało się na krzyżu Golgoty. Można powiedzieć, że Syn Boży podpisał swoją krwią to przymierze. On jest fundamentem tego nowego przymierza. Jest to coś nowego w ogóle, rewolucja dla Izraelitów. Serce zostaje całkowicie oczyszczone. I zostaje też czyste. Bóg oczyszcza je wciąż i wciąż. Pokutujemy, On cały czas pracuje nad nami. Dlatego pod koniec 34 wersetu możemy czytać o ofierze. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. A w Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków czytamy, że przywodzone na nowo wciąż i wciąż ofiary przypominają te grzechy cały czas. A tu jaki kontrast, ich grzechów już nigdy nie wspomnę. Wymarzę, zniszczę, oddalę. Całkowita rewolucja. Trzydziesty pierwszy werset mówi, że te przymierze jest zawarte z domem Izraela i z domem Judy. I musimy zapytać, a co z nami? Przecież my ani z Izraela, ani z Judy. Ale Paweł w liście do Rzymian pisze, że jesteśmy wszczepieni w to drzewo i korzystamy z tych samych błogosławieństw. Jesteśmy w tym samym przymierzu nowym, jak wszyscy wierzący w Jezusa, z Izraela i z Judy. Dalej, czym różni się to przymierze od starego? Bóg w 32 wersecie wyraża jakby pewne rozczarowanie.
Enttäuschung.
To ja wyprowadziłem ich z Egiptu, dałem im wolność. Byłem ich mężem. A oni złamali te przymierze i mnie zostawili. Jest wiele fragmentów, nawet w tej samej księdze Jeremiasza, w której Bóg mówi, że pod drzewem takim, z bałwanami jakimiś uprawialiście nierząd. I w tej księdze Jeremiasza Bóg daje, zresztą list rozwodowy jest napisany bardziej na początku, list rozwodowy. Tak samo w księdze Ozeasza to jest też powiedziane, o liście rozwodowym wystosowanym do Izraela i do Judy. I Bóg mówi, chociaż ja byłem ich mężem, oni to złamali. Dlatego trzeba czegoś lepszego. Trzeba innego przymierza i dlatego 33 werset mówi, ale takie będzie przymierze, które zawrę. I czytamy dalej, że włożę moje prawo w ich wnętrzu i wpiszę je na ich sercach. To jest definitywnie różnica do starego przymierza. W Starym Przymierzu Bóg wyrył 10 słów na księgach kamiennych. Zrobił to osobiście. I obydwie tablice, na których były wyryte 10 słów, zostały złożone w skrzyni, w arce przymierza. I zostały umieszczone w namiocie zgromadzenia. I I teraz zmienia się miejsce. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jako wierzący ludzie. Pod Nowym Przymierzem Duch Święty zamieszkuje w człowieku. I dlatego jakby my jesteśmy namiotem zgromadzenia, świątynią Bożą. I dlatego tu jest napisane, włożę moje prawo do ich wnętrza, jakby te tablice wkłada Bóg do serc naszych. I to na naszych sercach Bóg chce wyryć, robi to, wyrywa te słowa.
Wypisuje.
I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I mamy tu, jak myślę, też nie bezpośrednio zapowiedź właśnie wypełnienia Duchem Świętym dla każdego wierzącego. Bo 34 werset mówi, i nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego, ani nikt swojego brata, mówiąc, poznaj Pana. Bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Dlaczego Bóg musi coś takiego podkreślać w ogóle, że będą wszyscy, od najmniejszego, największego, znali Go? Bo pod Starym Przymierzem po prostu było inaczej. Mieliśmy ludzi, gdzie chwała Boża promieniała z ich oblicza, Mojżesz. I mieliśmy mnóstwo ludzi, którzy patrzyli na to i bali się tego i uciekali od tego. Mieliśmy królów i proroków wypełnionych Duchem Świętym i mnóstwo ludzi od największego do najmniejszego, najmniejsi nie wypełnieni Duchem Świętym. Ale tutaj czytamy, że już tutaj nie będzie różnicy, ale wszyscy będą wypełnieni, wszyscy będą znali Pana. Także widać, że te nowe przymierze to jest naprawdę wielka rewolucja, można powiedzieć. I jeśli pomyślimy nad tym głębiej, to musimy powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że ja żyję właśnie w tym przymierzu, że ja jestem, że w tym miejscu nas usadowiłeś. I tak samo myśleli, czy powinni myśleć Koryntianie. W drugim liście do Koryntian, trzecim rozdziale, apostoł Paweł też nieco o tym pisze. Sam Bóg wyrył 10 słów na tablicach kamiennych. I sam Duch Boży też wypisuje na tablicach serc właśnie swoje słowa. I tak 2 Koryntian, 3 rozdział i 3 werset, tu apostoł Paweł pisze, gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. Czyli to jest właśnie to nowe przymierze, w które weszli Koryntianie przez wiarę. Werset przedtem mówi o tym, że ten list, czyli to właśnie, co jest wypisane, że ludzie z zewnątrz widzą, czytają to. Czyli co oni widzą? List Chrystusowy, mówi trzeci werset. A więc widzą oni, jeśli podobniamy się do Pana, widzą oni podobieństwo do Chrystusa. To jest to, co dzieje się w nas. Na tych żywych tablicach ludzkich serc. I właśnie dalej apostoł Paweł rozpisuje się o przymierzu. Mówi w 13 wersecie o tym, że właśnie Mojżesz zakrywa swoją twarz, bo Izraelici bali się tej chwały, która biła z jego oblicza. I apostoł Paweł mówi, że tamto przymierzysz miało chwałę, a to nowe ma jeszcze większą chwałę. I teraz 18 werset mówi o tym, że my wszyscy, którzy są pod nowym przymierzem, oni patrzą z odsłoniętym obliczem na Pana i się upodabniają do Niego. I mamy znów ten list Chrystusowy. Coś, co jest wypisane i ludzie zewnątrz widzą list Chrystusowy. I zobaczcie, jaki kontrast to jest. Pod Starym Przymierzem ludzie mówią, zakryj tą chwałę, zakryj tą twarz, my nie możemy patrzeć, to jest dla nas straszne. A pod Nowym Przymierzem autor listu do Hebrajczyków pisze, przybliżmy się z ufną odwagą do tronu łaski. Tak, z Freimut. I od góry Choreb Izraelici byli skłonni uciec, kiedy Bóg mówił. A dzisiaj Syn Boży mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, obciążeni. I przychodzimy. I nasze serca są sercami mięsistymi od tej pory. To było problemem pod Starym Przymierzem. Pan Jezus, kiedy dyskutuje z uczonymi w piśmie i faryzeuszami na temat rozwodów i ponownych małżeństw, to wtedy argumentem faryzeuszy uczonych w piśmie jest, przecież Mojżesz nam dał takie prawo, że możemy prawie żonę. Ale Syn Boży mówi, ale to z powodu zatwardziałości waszych serc dostaliście do przykazania. Ale my mamy miękkie serce. Mięsiste, mówi Księga Ezechiela przykładowo. Zapowiada taki czas. W Księdze Ezechiela też czytam o Nowym Przymierzu. Na przykład w Ezechiela 36. W Ezechiela 36 rozdziale czytamy w wersetach 26 i 27 właśnie o tej rewolucji serc, tak to nazwę, tym nowym przymierzu. Ezechiela 36 i 26 to 27. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mojego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Bóg jakby mówi, ja muszę to załatwić, ja muszę to sam załatwić. Po prostu na swojej benzynie, na swojej energii daleko nie zajedziecie. I Bóg wymienia serce kamienne na serce mięsiste. I dalej mówi, włożę mojego ducha do waszego wnętrza. I mówi, sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw. Ja to zrobię, że wy tak będziecie robić. Ja wam pomogę. Czy Bóg manipuluje nami i zmusza nas? Tak nie można powiedzieć. Ale nasze serca są pobudzone. Pobudzone są. Chcą jakby, no, są pobudzone, żeby iść za Nim, żeby być Mu posłuszne. Duch Święty działa w nas. I tak pierwszy list Jana mówi o miłowaniu Boga bardzo dużo. I myślę, że w 5 rozdziale pierwszego listu Jana widzimy właśnie coś w rodzaju definicji, jak okazywać miłość Bogu. Jak to wygląda, kiedy okazujemy Mu miłość? W 1 Jana 5:3 jest napisane, na tym polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. A więc miłość ku Bogu nie polega na tym tylko, że zmuszamy się do Bożych przykazań, żeby je przestrzegać, ale jest to w kombinacji z tym, że nie są one dla nas ciężkie. Pod nowym przymierzem, kiedy Duch Święty mieszka w nas, przykazania nie są już wielkim ciężarem. Musimy oczywiście zrozumieć, że to nie znaczy, że wszystko łatwo nam przychodzi, zawsze mamy ochotę na wszystko, że nie musimy zapierać się samych siebie. Jest to też często związane z trudem pewnym. Ale chodzi o to, że kiedy na przykład mamy przykazanie jakieś, nie pożądaj, nie kradnij. I przestrzegamy je. Wiemy, Panie, nie pójdę za tym, nie pójdę za tą rzeczą. Ty jesteś mi cenniejszy. To nie jest tak, że później żałujemy, myślimy, ale tak fajnie by było to mieć, ale ja niestety no teraz muszę już dalej służyć Bogu. I właśnie to jest właśnie ta kombinacja. Nie jest to ciężkie. Jest to coś, co jest błogie dla duszy. Dla cielesnego człowieka, jeśli dajemy, zaniedbujemy sprawę ducha, to jest to coraz trudniej pewne dobre wybory dokonywać. Ale generalnie jest to miód dla duszy wierzącej, żeby pełnić wolę Bożą. I tak zmienia się wiele rzeczy pod nowym przymierzem. Wprawdzie na przykład Bóg zawsze już miłował ochotnych dawców. Bóg zawsze już chciał, żeby ludzie dawali dobrowolnie. Cały projekt zbawienia Bóg tak ukształtował, żeby było dobrowolnie. Postawił dwa drzewa w ogrodzie. Dwa szczególne. I w ten sposób Bóg dał człowiekowi wybór. Bóg mógł nie stawiać tego drzewa, które było jakby ryzykiem dla człowieka i ryzykiem dla Boga w tym sensie. Było to drzewo, które było, sprawiało po zerwaniu, po zjedzeniu poznanie dobra i zła. I Bóg mógł tego drzewa nie stawiać i by nie było problemu. Nikt by tego nie zerwał i wszystko by było dobrze. Ale Bóg od początku dał człowiekowi wybór. I pod Starym Przymierzem czytamy przykładowo, że na budowanie namiotu zgromadzenia była mowa przynieście złoto, srebro. Wszystkie inne materiały. I oczywiście te materiały, kto im dał przedtem. Bóg powiedział, złupicie Egipcjan, weźmiecie to od nich. Ja, Bóg się o to zatroszczył, żeby oni mogli wziąć te wszystkie rzeczy. Oni by nawet w swoim lękach i strachu w Egipcie nie wpadli na ten pomysł, żeby jakoś zabierać coś Egipcjan, żądać coś od nich. Złupić ich. Ale Bóg dał im ten pomysł. I teraz mają te wszystkie rzeczy. I Bóg mówi, teraz dajcie na namiot. I rzeczywiście ludzie dawali dobrowolnie. Bóg zawsze już tego chciał. Ale ponadto były też przykazania o tym, ile dawać, na co dawać i tak dalej. I nawet było stopniowanie, że na przykład jeśli bardziej zamożny, że daj bydło na ofiarę.
Rynaga,
A tak już najuboższy to mógł syna gorlicę, gołąbek, gołąbka dać. Dlatego Józef i Maria przynieśli gołąbki na ofiarę. Czytamy w Ewangelii. Ale tu można było też triksować. Można dawało, dawać te jakieś takie ułomne zwierzęta, jakieś chore. I Bóg zawsze miał już upodobanie w tym, żeby człowiek przynosił mu te najlepsze rzeczy. Dobrowolnie. I w drugim liście do Koryntian, 9 rozdziale, czytamy też o takiej dobrowolnej ofierze, takim dobrowolnym dawaniu z radością. Drugi Koryntian 9:7, tu jest napisane, że jak dawać. Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi. Nie z żalem, ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje. Czyli inne tłumaczenia, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Że dobrowolnie, z radości przynosisz, chcesz dać. Nie, że cię bez przymusu, że zmusza cię ktoś z boku. Tego nie rozumiał Ananiasz, tego nie rozumiała Safira. Kiedy spojrzymy do Dziejów Apostolskich, 5 rozdziału. To widać, że zapłacili srogo. Dzieje apostolskie 5:3-4, tutaj czytamy o apostole Piotrze. Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy na ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co trzymałeś za sprzedaż, czyż nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. Tutaj apostoł Piotr mówi w 4 wersecie, czy to, co otrzymałeś, czy nie pozostawało w twojej mocy? Czy to znaczy, że czy ty musiałeś to wszystko dać, czy cię ktoś zmuszał, żebyś to wszystko dał? Przecież to dobrowolne wszystko było. Nikt nie mówił, koniecznie przyjdźcie i wszystko dajcie. Ale dobrowolnie wszyscy to robili. Czemu okłamałeś Ducha Świętego, że będziesz udawał, że dajesz wszystko? A tylko kawałek dajesz. To jest kłamstwo, za które płacisz swoim życiem. Dlatego, bo Bóg ochotnego dawcy miłuje, a kłamcy nie liczą Królestwa Bożego. I tak ta postawa serca jest jeszcze głębsza, jeszcze większe wymagania pod nowym przymierzem przez Boga. Kiedy czytamy kazanie na górze Pana Jezusa, to widzimy, że tam bardzo wielki nacisk jest stawiany na intencje, na to, żeby w sercu już grzechu nie popełnić. Jak głębokie są te żądania, wymagania Syna Bożego. Już nie wystarczy tylko, żebyś nie cudzołożył, ale jeszcze chodzi o to, żebyś w sercu swoim nie pożądał żony bliźniego swego. I tak wracając do Dziejów Apostolskich 18:18, to myślę, że tutaj właśnie też ma to związek z tym, co tu się dzieje. W Dziejach 18:18 właśnie czytamy, że Paweł w Kenchreach strzyże głowę, bo składa ślub. Jest on Żydem, dlatego w ogóle ślub Nazyreatu jest dla niego jakimkolwiek tematem. W Dziejach Apostolskich 24:14 czytamy wyznanie Pawła, jak służy Bogu. W Żydzi chcą osądzić go za to, że on nie służy ojczystemu Bogu, że on łamie przykazania Boże. Ale on mówi coś bardzo wyjątkowego. W Dziejach Apostolskich 24:14 takie składa wyznanie apostoł Paweł. Wyznaję jednak przed tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, służę Bogu moich ojców, wierząc wszystkiemu, co jest napisane w prawie i u proroków. Paweł służy Bogu swoich ojców. Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Służy on, wierząc we wszystko, co jest napisane w prawie i u proroków. Ale to, co się zmieniło, to jest, że służy według drogi, którą oni uważają za herezję. Za herezję, za podział, za sektę. I pierwsi uczniowie Pana Jezusa byli nazywani uczniami drogi. Nie wiem, czy chodziło o wąską drogę, czy dlatego uczniami drogi byli nazywani, czy dlatego, że Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ale on mówi, że według tej drogi, według tego sposobu ja pojmuję wszystko, co jest napisane o proroków i w prawie. Tak służę, według tej drogi. Syn Boży pokazał mi, jak służyć. On mi wyjaśnił, jak to robić wszystko. I ja w tej świeżości ducha pod Nowym Przymierzem tak mu służę. Tylko oni tego nie rozumieją, co ja zrozumiałem. I dlatego apostoł Paweł ma naprawdę tą wolność. Kiedy czytamy wcześniej w Dziejach Apostolskich, kiedy chodzi o to, żeby przyznać się do prawa mojżeszowego w świątyni, żeby pokazać, że jest wierny prawu mojżeszowemu. Tak, że jest wierny, to on żeby pokazać to tam ślub Nazareatu dosłownie obchodzi z tymi ludźmi, którzy tam są. Czy to jest dzisiaj 20, czy wcześniej? To jest dzieje 21. W dzieje 21-23 jest mowa o czterech mężczyznach, którzy złożyli ślub. I 24 werset mówi o tym, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, żeby mogli ostrzyc głowę. Ślub Nazareatu. I oni mówią praktycznie, Pawle, pokaż im, że to jest nieprawda, co mówią o tobie, że ty nie przestrzegasz prawa mężczyznowego. Udowodnij, że to jest nieprawda. I mówią dalej, a co do pogan, to oni wiedzą, że oni tego nie muszą. Oni już dostali ten list, tak jak umówiliśmy w Dziejach 15. I apostoł Paweł robi dokładnie to. Idzie razem z nimi, jest tam oczyszczenie, jest składanie ofiary. I jest wszystko tak, jak jest w 4 Mojżeszowej, 6 rozdziale nakazane przez prawo Mojżeszowe, literalnie. Wszystko, co jest w 4 Mojżeszowej nakazane wobec ślubu Nazareatu, zostaje wykonane dosłownie. Ale jeszcze wcześniej w Kenchreach Paweł ma wolność, żeby zrobić to niedosłownie. Myślę, że po pierwsze dlatego, bo jest to pragnieniem jego serca. On pod Nowym Przymierzem spełnia te przykazania. A po drugie, tak przypuszczam, że Paweł myśli sobie, jestem świątynią Ducha Świętego. Mój arcykapłan złożył ofiarę. On widzi moje serce i ja mogę ten ślub tu zakończyć w Kenchreach.
sieht mein Herz und ich kann das Gelübde erfüllen.
On jest większy niż ta świątynia w Jerozolimie. Jego ofiara, tak naprawdę te ofiary tylko wskazują wszystkie na Niego. I ja mam pełną swobodę, żeby zrobić to teraz tutaj, bo z serca to wszystko robię. Tylko tak wydaje mi się, że ma sens te wykonanie ślubu przez Pawła. Myślę, że Paweł kieruje się tym, co pisze w Rzymian 3:31. W Rzymian 3:31 Paweł pisze: czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Czy jak mówi na przykład Biblia 1003, właściwie je ustawiamy. Właściwie je stawiamy, właściwie tam wszystko jest posortowane. I tak pamiętamy, jak Jezusa faryzeusi uczeni w piśmie chcieli przyłapać na tym, że coś nie przestrzegał, szabat łamał. A on nie złamał ani jednego przykazania, a przez wszystko, co zrobił, pokazał im, to jest wszystko w Duchu Bożym robione. To jest wszystko tak, jak trzeba. Nawet czasami jak litera jest łamana. I Jezus się zapytał, czy wyciągasz owcę, która wpadnie w sabat do rowu? Do dołu wpadła. I pyta się Jezus faryzeuszu. Pyta się faryzeuszu, wyciągniesz owce w sabat, czy nie wyciągniesz? I każdy faryzeusz w sercu by odpowiedział, no tak, no wyciągnę. A kolejne pytanie mogłoby brzmieć, czy literalnie złamałeś szabat? Tak całkiem dosłownie, czy pracowałeś, czy nie? I literalnie każdy faryzeusz by musiał powiedzieć tak. I musieliby złożyć swoją dumę i powiedzieć, masz rację, Panie Jezu. I tak myślę, że to jest służba Boża pod nowym przymierzem. Że Bóg wielki nacisk stawia na serce człowieka. I to oczywiście nie znaczy, że możemy teraz brać sobie jakieś przykazanie i powiedzieć, a jestem wolny, robię to ochoczo, a tego już nie robię ochoczo, do tego już nie muszę robić. Ale wręcz odwrotnie, to, że robimy to, co tylko możemy z serca, co tylko można w ogóle zrobić, to pokazuje, że nasze serce jest na właściwym miejscu. Że Duch Boży naprawdę czyni w nas pracę, jaką powinien czynić. Że nie gasimy Go, nie zasmucamy Go. I tak Rzymian 12:11 zachęca nas do takiej gorącej, gorliwej służby dla Boga. Rzymian 12:11. Pamiętacie, że apostoł Paweł mówił, musząc się bronić, mówił, daleko więcej niż oni pracowałem. Apostoł Paweł mógł powiedzieć do ludzi, wśród których służył, pamiętacie, że swoimi rękami zapracowałem na wszystko, co tutaj się działo. W trudzie i w znoju. Dlatego apostoł Paweł to nie znaczy, że on sobie dawał na luz i mówił, teraz to już mogę, w ogóle żadnych przykazań mi nie trzeba. Ale wracając do 2 Koryntian 3, to właśnie widać było tam, że pod Nowym Przymierzem jest coraz większe podobieństwo do Syna Bożego. I teraz wyobraźmy sobie Jezusa, który mówi, znaczy ja muszę to przykazanie spełniać, albo tak, czy ja tak bardzo muszę to spełniać. To w taki sposób wyszedłby nam obraz Jezusa, który był normalnie heretykiem, który by nie chciał spełniać przykazań, ratował się przed spełnianiem przykazań. I tak jak mówię, chciałbym podkreślić, że nie chodzi o to, że my mamy teraz wypełniać szabat czy inne jakieś przykazania dane Żydom. Ale to, co myślę, że uczy nas apostoł Paweł, to jest ta postawa dobrowolna, szczera, otwarta. Mięsiste serce, które z radością ochoczo spełnia Boże przykazanie. Rzymian 12:11 na koniec tylko chcę przeczytać. W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu. Tacy mamy być. Amen. Amen.